Brian Tracy, pełną parą. Inspiruj, motywuj i wydobywaj z ludzi to, co w nich najlepsze. Wydawnictwo MT Biznes. Przekład Magda Witkowska. Czyta Robert Michalak. Wprowadzenie. Jeżeli Twoje działania inspirują innych do tego, by marzyć o czymś więcej, uczyć się czegoś więcej, robić coś więcej i stać się kimś więcej, to znaczy, że jesteś liderem. John Quincy Adams. Witaj w nowym świecie biznesu. Mamy za sobą rok 2008, punkt zwrotny w aktywności i działaniach biznesowych. Teraz już nic nie będzie takie jak przedtem. Obecnie mamy do czynienia z nową normalnością. Stare, dobre czasy minęły bezpowrotnie. Z uwagi na kurczące się rynki, nasilającą się konkurencję, coraz większe wymagania klientów i niekończący się niedobór wysoko wykwalifikowanych i produktywnych ludzi, będziesz musiał nauczyć się, nawet w jeszcze większym stopniu niż wcześniej, osiągać więcej mniejszym nakładem środków oraz uzyskiwać lepsze wyniki przy ograniczonych nakładach. Co ciekawe, z powodu trudności gospodarczych, firmy wytwarzają obecnie więcej przy zaangażowaniu mniejszych środków. Zwolniono miliony ludzi, ograniczono skalę działalności w niemal każdym obszarze. Mimo to poziom produktywności, efektywności oraz wyników w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł. Firmy utrzymują lub podnoszą poziom produktywności i jakości pomimo spadku zatrudnienia, ponieważ ludzie są lepiej dobrani, lepiej zorganizowani i lepiej zarządzani. Ty również powinieneś postawić sobie taki cel. Bez względu na poziom zaszeregowania, jako menedżer w istocie kierujesz swoją własną jednostką biznesową. Masz określone przychody i wydatki, nakłady i owoce pracy, wymagania produkcyjne i wskaźniki wyników. Twój rachunek zysków i strat odzwierciedla Twoją zdolność do takiego zagospodarowania ludzi i zasobów, które pozwala uzyskać wyniki, w szczególności finansowe, przewyższające, najlepiej znacząco, ich ogólne koszty. Wzrost zwrotu z kapitału własnego. Miarą sukcesu w biznesie jest skuteczność menedżerów w generowaniu stałego, wysokiego zwrotu z kapitału własnego, ROE. Strategia, plany, taktyki i działania operacyjne mają przyczyniać się do takiej organizacji i reorganizacji ludzi i zasobów firmy, która pozwoli uzyskać możliwie najwyższy na danym rynku zwrot z kapitału własnego, czyli z kapitału faktycznie zainwestowanego w firmę przez właścicieli, w szczególności zaś wyższy od tego uzyskiwanego przez konkurentów działających w tej samej branży. Twoim zadaniem jako menedżera jest również uzyskiwanie innego wysokiego ROE, tyle że tym razem skrót ten rozwija się jako Return on Energy, czyli zwrot z energii Twoich podwładnych. Powinieneś zatem koncentrować się na generowaniu możliwie wysokiego zwrotu z kapitału ludzkiego, z wysiłku fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego, który podejmują lub mogą podejmować Twoi ludzie w celu uzyskania oczekiwanych od Ciebie rezultatów. Według Robert Half International przeciętny człowiek wykorzystuje w pracy około 50% swoich możliwości. Z uwagi na nieprecyzyjny przydział zadań, brak priorytetów, kiepskie zarządzanie i ukierunkowanie oraz niedobór informacji zwrotnych, przeciętny pracownik marnuje co najmniej 50% swojego czasu na działania, które nie mają niczego wspólnego z jego pracą. Ten zmarnowany czas schodzi na bezproduktywne pogawędki ze współpracownikami, przedłużające się lunche i przerwy na kawę, spóźnienia i szybsze opuszczanie biura, surfowanie po internecie, załatwianie spraw osobistych oraz inne czasochłonne działania, które nie przedstawiają sobą żadnej wartości z punktu widzenia zwrotu z nakładów ponoszonych przez firmę na wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia wypłacane pracownikom. Napoleon słusznie jednak powiedział: pod dobrym generałem nie ma złych żołnierzy. Dobry menedżer, dysponujący precyzyjną wizją, potrafi nawet z grupy przeciętnych pracowników w krótkim czasie stworzyć wysoce efektywny zespół, zdolny generować dla firmy wspaniałe rezultaty. Wystarczy tylko nauczyć się to robić. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie odpowiedzi zostały już sformułowane i można się z nimi łatwo zapoznać. Na podstawie dziesięcioleci badań i milionów godzin poświęconych kwestii wyników osobistych i organizacyjnych, wiemy teraz dokładnie, co należy robić, a czego należy zaprzestać, aby wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze. Ponieważ od 65 do 85% kosztów działalności firmy, pomijając koszty własne sprzedaży, stanowią wynagrodzenia, bez względu na zajmowane stanowisko możesz bardzo wiele zmienić, jeśli uda ci się sięgnąć do owych 50% niespożytkowanych inwestycji, marnujących się z powodu pracy na pół gwizdka i wykorzystać energię tkwiącą w twoich podwładnych w celu wprowadzenia ich na wyższy poziom produktywności i wyników. Czego musisz się nauczyć? Wiemy również, że każdy spośród dziś doskonałych menedżerów był kiedyś kiepskim menedżerem. Bez względu na piastowane obecnie stanowisko, każdy zaczynał na samym dole, bez żadnych kompetencji menedżerskich. Dobrze widać to choćby na moim przykładzie. Pamiętam, jak zostałem awansowany ze sprzedawcy na stanowisko kierownicze i zostałem szefem zespołu liczącego ponad 30 osób. Byłem przekonany, że to dla mnie świetna okazja, by wykazać się umiejętnościami przywódczymi. A ponieważ nie posiadałem żadnego doświadczenia w zarządzaniu, natychmiast zacząłem wydawać polecenia oraz nakazywać ludziom podejmowanie bądź zaprzestanie pewnych działań. Pouczałem tak zarówno poszczególne osoby, jak i całe grupy, aby wykazać się własną kompetencją i wiedzą na temat funkcjonowania naszej firmy. Krytykowałem ludzi za błędy i brak produktywności, grożąc zwolnieniami tym, którzy nie chcieli zmądrzeć i dostosować się. Lekceważyłem ponure spojrzenia i wyciągające się twarze, ignorowałem milczenie, które zapadało, gdy tylko pojawiałem się w pomieszczeniu. Nie zwracałem uwagi na grupki sprzedawców narzekających między sobą na moje zachowanie i mój stosunek do nich. Tydzień po awansie na stanowisko kierownicze przyszedłem rano do biura i zastałem je puste. Wszyscy zniknęli. Wyparowali. Zupełnie jak gdyby ogłoszono alarm bombowy. Została tylko sekretarka, która powiedziała, że najlepszy ze sprzedawców, człowiek cieszący się dużą popularnością i wpływami wśród kolegów, po cichu zorganizował grupę i zaproponował konkurentowi, że przyprowadzi do niego cały zespół sprzedaży wraz z klientami. Odtąd mieli zatem sprzedawać podobny produkt u naszego rywala. Ponieważ traktowałem podwładnych tak, a nie inaczej, nawet niezdecydowani ulegli presji grupy i wszyscy odeszli. Analiza sytuacji. Z początku byłem zaskoczony i nie mogłem w to uwierzyć. Wiedziałem, że jeśli mój szef się o tym dowie, zostanę zwolniony i wrócę do zajęcia domokrążcy, czyli dokładnie tam, gdzie zaczynałem kilka lat wcześniej. Ponieważ zaś nie wiedziałem, co robić, zadzwoniłem do mądrzejszego, starszego biznesmena, opowiedziałem mu o wszystkim i poprosiłem o radę. On sam doświadczył czegoś podobnego w początkowym okresie swojej kariery, więc opowiedział mi o tamtym zdarzeniu, o swoich błędach oraz o działaniach, które powinienem czym prędzej podjąć, aby naprawić sytuację. Przede wszystkim musiałem przyznać się do poważnego błędu i wziąć na siebie osobistą odpowiedzialność za doprowadzenie sprawy do porządku. W dalszej kolejności musiałem skupić się na najlepszym sprzedawcy, który stanął na czele dezerterów. Gdyby udało mi się nakłonić go do powrotu, jeszcze zanim grupa na dobre zadomowi się u rywala, mógłbym łatwo to wszystko naprawić. Dążenie do zgody. Miał na imię Filip. Bezzwłocznie do niego zadzwoniłem, żeby umówić się na spotkanie. Pojawił się wraz z trzema innymi świetnymi sprzedawcami, niczym na mafijnej nasiadówce. Zapytał, czego od niego chcę. Od razu przeprosiłem za swoje zachowanie i obiecałem już nigdy nie traktować sprzedawców tak nieżyczliwie. Zapytałem, co musiałbym zrobić, aby skłonić go do powrotu. Po naradzie ze swoimi consilieres wskazał mi kroki do podjęcia. Sformułował proste oczekiwania. Miałem mianować go zastępcą kierownika sprzedaży, pełniącym funkcję łącznika z pozostałymi członkami zespołu. Od tamtego momentu miałem również traktować ludzi z szacunkiem, a w przypadku wystąpienia problemów omawiać je, zamiast od razu publicznie krytykować czy narzekać. Zgodziłem się i następnego dnia cały zespół ponownie pojawił się w biurze, w pełnej gotowości do pracy. Odwołując się do tamtej nauczki, budowałem później zespoły sprzedażowe w 6 krajach. Rekrutowałem, szkoliłem i obsadzałem ludzi, a następnie mianowałem menedżerów i wspierałem ich w skutecznym zarządzaniu swoimi jednostkami. Każdy z zespołów w krótkim czasie zaczynał generować dla firmy doskonałe wyniki. Nauczyłem się wówczas czegoś bardzo cennego, o czym nigdy nie zapomniałem. Istota sprawy. Czego się nauczyłem? Otóż jeśli chodzi o wydobywanie z ludzi tego, co najlepsze, większy wpływ niż jakiekolwiek wykształcenie, błyskotliwość czy doświadczenie w pracy ma to, jak się ich traktuje oraz w jaki sposób poprzez swoje słowa i działania oddziałuje się na ich emocje. Najlepsza wiadomość jest taka, że ponieważ na ciebie oddziałują, w tym również motywująco, te same czynniki co na innych, wiesz już wszystko, co musisz wiedzieć, aby zostać wyróżniającym się menedżerem. Wiesz już, jak odblokować potencjał tkwiący w ludziach z twojego otoczenia oraz jak zbudować sprawny zespół, zdolny stale generować dla twojej firmy wyniki na wysokim poziomie. Wystarczy tylko tę wiedzę zastosować. Dzięki tej książce dowiesz się, lub sobie przypomnisz, jak wydobyć to, co najlepsze, niemal z każdego spośród twoich podwładnych. Jednocześnie nauczysz się, dlaczego ty sam masz takie, a nie inne przemyślenia i odczucia w związku z własną osobą i swoją pracą. Na tej podstawie będziesz mógł wydedukować, dlaczego ludzie myślą, czują i reagują w pracy tak, a nie inaczej. Nauczysz się wykorzystywać efekt bumerangu, czyli robić i mówić dokładnie to, dzięki czemu ludzie mogliby zacząć dobrze o sobie myśleć, a w rezultacie pomóc tobie poczuć zadowolenie z siebie. Peter Drucker powiedział kiedyś, że najważniejszą zmianą, jakiej można dokonać we własnym słowniku biznesowym, jest zastąpienie słowa sukces wyrazem wkład. Gdy zaczynasz myśleć przez pryzmat wkładu, twoje nastawienie, zarówno do samego siebie jako menedżera, jak i do innych ludzi w twoim miejscu pracy, zmienia się na lepsze. Z czego wynika duże znaczenie synergii? Największy wkład, jaki możesz wnieść na rzecz swojej firmy, polega na maksymalnym wykorzystaniu potencjału zasobów ludzkich, które zostały ci oddane do dyspozycji. To wymaga wyzwolenia efektu synergii. Słowo synergia odnosi się do zdolności grupy ludzi, którzy dzięki zgodnej pracy osiągają znacznie więcej, niż gdyby każdy z nich wykonywał pracę indywidualnie. Mówi się, że nikt nie jest tak dobry sam, jak dobrzy jesteśmy wszyscy razem. Dzięki synergii 4 osoby są w stanie osiągnąć tyle samo, co 6 czy 7 w innych okolicznościach. 8 czy 10 ludzi generuje wyniki typowe dla 15 czy 20 osób. W tym sensie twoim zadaniem jest funkcjonować w roli mnożnika. Gdy twoja osobowość, uzdolnienia i umiejętności zostaną pomnożone przez liczebność dowolnej grupy, można osiągnąć znacznie więcej, niż gdyby po prostu powiększyć jej skład o kolejną osobę. Powinieneś funkcjonować jak katalizator, który rozbudza i wzmaga dążenie do dokonywania czegoś więcej, niż ludzie osiągnęliby bez ciebie. Nowe spojrzenie na zasadę 80-20. Ludzie biznesu od zawsze zadają sobie pytanie, dlaczego niektóre firmy odnoszą większe sukcesy i uzyskują wyższą rentowność niż inne. Dlaczego 20% firm zagarnia 80% zysków dostępnych w danej branży? Dlaczego 20% firm odnotowuje 80% wzrostu, jaki udaje się uzyskać w danym sektorze? Dlaczego 20% firm sprzedaje 80% produktów czy usług, które nabywa się na danym rynku? Dlaczego niektóre firmy odnoszą większe sukcesy niż inne? Odpowiedź jest prosta. Najlepsze firmy mają najlepszych menedżerów. Dysponują zatem najlepszymi ludźmi, którzy nieustannie wymyślają coś lepszego, stale działają sprawniej i konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż konkurencja. Prawdziwą miarą Twojej wartości jako kierownika są wyniki. Chodzi o to, na ile skutecznie potrafisz wypracowywać najważniejsze rezultaty, których się od Ciebie oczekuje. Niczym rzemieślnik narzędziami, Ty posługujesz się ludźmi, za pośrednictwem których wykonujesz pracę. Praca jest wykonywana przez zespoły, a jakość zespołu zależy od wyników poszczególnych jego członków. Twoje wyniki, Twoje osiągnięcia, Twoje wynagrodzenie i tempo Twojej wspinaczki ku górze, a w rezultacie również Twój ostateczny sukces w firmie, zależy w dużej mierze od tego, na ile skutecznie potrafisz wykorzystywać potencjał swoich ludzi. Można wskazać dwie proste zasady sukcesu menedżera. Zasada pierwsza głosi: Twoje życie staje się lepsze tylko wtedy, gdy Ty stajesz się lepszy. Zasada numer dwa brzmi: Twoi ludzie stają się lepsi tylko wtedy, gdy Ty stajesz się lepszy. Nic Cię nie ogranicza, jeśli chodzi o doskonalenie się w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Nie ma zatem żadnego górnego pułapu dla Ciebie jako dla doskonałego menedżera, ani też dla ilości czy jakości Twoich osiągnięć na bieżącym stanowisku. Dlatego też słuchaj tej książki z nastawieniem na przyswajanie sobie praktycznych i sprawdzonych strategii, które pozwolą Ci uwolnić potencjał Twoich podwładnych, a w rezultacie znacząco zwiększyć poziom własnych wyników i osiągnięć. Dzięki nim możesz przez resztę swojej kariery zawodowej przejść jako wybitny menedżer.